Jeden z moich przyjaciół w zakonie, ojciec Mirosław Pilśniak, który podobno wczoraj wygrał międzynarodowe dominikańskie mistrzostwa w snowboardzie, był pierwszy, ze złamaną ręką i zwichniętą nogą, także jest absolutnie jest the best. On zawsze mówił, że w każdej konferencji przynajmniej dwa lapsusy powinienem popełnić, zawsze się ze mnie śmiał. I rzeczywiście tu mnie delikatnie i z miłością sprostowano, że pani Adrienne von Speyer była oczywiście Szwajcarką, a nie Holenderką. Nie wiem, dlaczego mi się Holandia skojarzyła, ale rzeczywiście jak mówiłem, to nie pamiętałem. Czasami tak mam, że jak mówię, to nie pamiętam. Otóż wracam do Giovanniego Belliniego, do tego obrazu. Zaraz zacznę pokazywać, czy starać się pokazywać pewne rzeczy. Natomiast zanim ten obraz odniosę do spowiedzi, to oczywiście on się odnosi do Chrztu Świętego. To znaczy, tu mamy Pana Jezusa, który właściwie jest tak jakby wkładany do grobu, tak? Bo na dole tam poniżej Jego ręki to jest tak jakby skraj grobu. Dlaczego to się odnosi do Chrztu? Święty Paweł ma takie słowa, które mówią o tym, że myśmy zostali zanurzeni w śmierci i w zmartwychwstaniu Chrystusa. W starożytności, kiedy chrzczono osoby dorosłe, odbywało się to wręcz w basenie chrzcielnym, właśnie przypominającym taki długi grób, do którego oczekujący na chrzest wchodzili z jednej strony, po schodach. I zanurzali się w wodzie. Tak właśnie jakby mieli stąpić do grobu razem z Chrystusem i wychodzili z drugiej strony. Tak jakby doświadczali zmartwychwstania. A zatem chodziło o przyobleczenie się w Chrystusa, czy przejście Jego drogi. Paweł mówi, zanurzyli się w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Dzisiaj oczywiście to jest trochę prostsze, chrzcimy małe dzieci, polewamy główkę wodą, ale treść teologiczna jest ta sama. Oczywiście trudno jest to sobie wyobrazić, tak? Jak to się odbywało, jak to się odbywa na płaszczyźnie duchowej, dlatego ten basen był kiedyś. Bo kiedy człowiek czekał w kolejce, kiedy schodził do wody, kiedy się zanurzał i zanurzonego polewano jego głowę wodą, to było troszkę łatwiej przeżyć to całym ciałem swoim. Także to jest tak, jakbyśmy z Chrystusem tutaj byli wkładani razem do grobu. My jako martwi przed chrztem, czyli nieżyjący. I wychodzimy z drugiej strony jako ci, którzy wracają do życia i którzy zmartwychwstają. I teraz chcę tylko wspomnieć, tak żeby nie przeciążyć tej konferencji faktami historycznymi, że główne pytanie starożytnego Kościoła dotyczyło tego, czy istnieje przebaczenie grzechów poważnych, takich tych najmocniejszych, popełnionych po Chrzcie Świętym. Tu chodziło nie o takie grzechy powszednie, no powiedzmy, że ktoś się z kimś pokłócił albo nie dopełnił jakiegoś obowiązku służbowego. Te grzechy traktowano podobnie jak my traktujemy, że gładził je akt pokutny na początku Eucharystii. Natomiast istniały, jak się dowiadujemy z historii, takie trzy poważne przewinienia. Na pierwszym miejscu to była apostazja, czyli zaparcie się wiary, publiczne zaparcie się wiary w Chrystusa. Na drugim miejscu było zabójstwo, no czyli popełnienie czynu, który odbierał życie. I na trzecim miejscu było cudzołóstwo. I teraz trwały dyskusje. To bardzo jest ciekawy problem. Już kiedyś na Szkole Wiary o tym opowiadałem. I Kościół 7 wieków dojrzewał do tego, co stało się potem praktyką naszą, tak zwanej indywidualnej spowiedzi. Czyli czegoś takiego, że nawet po Chrzcie Świętym te grzechy poważne mogą zostać odpuszczone. Poważne to znaczy takie, które skutecznie odbierają życie. Inaczej jeszcze mówiąc, które sprawiają, że człowiek znowu jest w takim stanie, w jakim jest Chrystus na tym obrazie. Czyli nie żyje. Bo tu mamy martwego Chrystusa. To było pytanie tak naprawdę o Kościół. Ponieważ to, że Bóg ma władzę nad grzechem, było oczywiste dla naszych braci i sióstr w pierwszych wiekach. Ale mówiono, no właśnie, to się odbywa podczas Chrztu Świętego. A co potem? A co potem? I teraz było potrzeba czasu, dyskusji, sporów, żeby Kościół dojrzał do miłosierdzia. To jest bardzo ciekawe. Czyli do czegoś takiego, że właściwie ze względu na słabość człowieka potrzebna jest nam taka możliwość, w cudzysłowie trochę użyłbym tego sformułowania, jakby powtórki chrztu. Nie? To dziwnie brzmi, tak? No, ale chodzi o to, że tutaj mamy sytuację właśnie, Chrystus jest zanurzany w grobie, tak? Jest składany do grobu. Chrzest to jest ten sam gest, tak? Wkładanie nas razem z Chrystusem do grobu, z którego my wychodzimy jako żyjący, jako oświeceni, jako zmartwychwstali. I mówiono wtedy, to jest nowe życie. Nowe życie w Chrystusie, tak święty Paweł mówi. I teraz sobie oczywiście wyobrażamy, i to jest też nasz problem bardzo często, kiedy się okazuje, że człowiek po tym nowym życiu, no niestety popada w grzechy i to właśnie te poważne. Tak? I dla naszych braci i sióstr w starożytności było trudno sobie to wyobrazić, no jak to możliwe, że ktoś, kto żył tą nowością Chrystusa, jednak upadł. Były różne koncepcje, była jedna koncepcja, że jest możliwe jednorazowe pojednanie. Generalnie też była taka linia, która mówiła, że jest możliwa pokuta przez całe życie, ale nie ma pełni pojednania z tym, że uwaga, to nie chodziło o to, że Pan Bóg nie przebaczy, tylko że Kościół nie przebaczy. W takim znaczeniu, że nie ma tej władzy, że nie ma możliwości dania takiego przebaczenia po chrzcie. Że normalnie Bóg udziela tego przebaczenia, ale w chrzcie. I teraz to, co się stało, właśnie w VII wieku zaczęła się praktyka, VI-VII, to jest praktyka spowiedzi indywidualnej. Mnisi iroszkoccy, którzy przyszli z Irlandii, ze Szkocji, to wprowadzili. Potem ta praktyka w XIII wieku została już tak sformułowana, tak jak my właściwie mamy ją do dzisiaj. Co to jest za znak? To jest znak wiary Kościoła w to, że Pan Bóg dał Kościołowi, czyli nam słabym ludziom, taką władzę odpuszczania grzechów, czyli wskrzeszania umarłych. Tak? Mówimy o tych najpoważniejszych grzechach. I teraz zobaczmy, jeżeli popatrzymy na ten obraz i sobie pomyślimy właśnie o tej kolejce do spowiedzi, w której czeka Jezus, tak? To zobaczcie, że tutaj tym, który się spowiada, bo teraz myślimy nie o chrzcie, tylko o spowiedzi, jest Jezus, tak? Wkładają go do grobu matka i Jan. Natomiast tym, który szafuje zmartwychwstanie, jest osoba nieobecna tutaj, jest osoba przedstawiciela Kościoła. Tak? Bo normalnie w historii to było tak, że ojciec dał pieczęć zmartwychwstania. Ojciec otworzył grób przez Ducha Świętego. Tak? Czyli zobaczmy, co się stało, w co jakby uwierzył Kościół, do czego dojrzał Kościół, że Pan Ojciec dał władzę Kościołowi, czyli sługom swoim, czyli nam, którzy siedzimy w konfesjonale, właśnie do wykonywania gestu zmartwychwstania, czyli gestu miłosierdzia. To jest niezwykłe, zupełnie. Tak? I teraz, co się dzieje w tej piecie Giovanniego Belliniego? Pokazałem ją ojcu Józefowi, mojemu sąsiadowi, temu, którego może znać, on przyjechał z Monachium po wielu latach, jeszcze teraz jak pukam do niego do drzwi, to mówi, ja bitte, powoli się uczy po polsku. Kiedyś jak byliśmy razem na kajakach, to pamiętam, rano wystawił głowę z namiotu, już wtedy mieszkał jeszcze w Monachium i zapytał, jak jest późno. Także wie spät ist es, jak jest późno. I mówię, Józef po polsku się mówi, która jest godzina. No. Pokazałem mu ten obraz jak on go, i mówię, że będę chciał go wam pokazać. Mówi, on jest przerażający. Więc jeżeli ktoś doznał przerażenia patrząc, to proszę nie lekceważyć swojego odczucia. Bo Józef mówi, bardzo nie lubię takich kolorów. To są zimne kolory. Mówi, Matka Boża ma twarz mężczyzny. Przyznam, że tego nie zauważyłem. Matka Boża ma twarz mężczyzny. Jan jest jakiś taki ogłupiały. Jedyny ciekawy, mówi, to jest Pan Jezus. I zaczął patrzeć, nie? I mówi, rzeczywiście niesamowita twarz. I mówi, wygląda tak, jakby nie było śladów męki. Jakby to nie było umęczone ciało. Tak jakby widać rany na rękach, widać bok przebity, ale to ciało, zresztą też stoi, prawda, już pokazuje, tak wygląda, jakby nie było martwe. Potem powiedział, a wiesz, to prawa ręka Maryi, to tak się trzyma osobę odlewającą, żeby podtrzymać. To jest taki normalny chwyt, że jak ona się przewraca, to od tyłu się staje, tak się przytrzymuje rękę, podobno w ten sposób się podtrzymuje ciało. Mówi, jest to właściwe. I to, co powiedział, bardzo mnie zainspirowało. To proszę zobaczyć, jak dla nas są inspirujące nasze pierwsze skojarzenia, nasze myślenie. Ten obraz naprawdę może być przerażający. To jest oczywiście, jakby, wiecie, to jest przed porankiem zmartwychwstania, dlatego te kolory są takie zimne. Nie? To jest jeszcze przed świtem. Przed świtem jest zimno. Jezus jest składany do grobu, to może jeszcze jest przed nocą właściwie. Dlaczego to może być przerażające? Bo śmierć jest przerażająca. Bo grzech jest przerażający. To jest ciało Jezusa, które nie żyje, ponieważ Jezus przyjął na siebie grzech człowieka. Tak? Proszę zobaczyć, że właśnie może być tak, że Jan jest ogłupiały rzeczywiście. Tak? Maryja ma twarz taką, która jest dziwną twarzą. To skojarzenie, że ona wygląda tutaj jak mężczyzna, tak? Może być właściwe, bo to są twarze ludzi, którzy wytrwali w cierpieniu. To jest bardzo istotne dla nas, że w tym obrazie widać, że to tylko oni dwoje są przy martwym Jezusie. Cały pozostały Kościół uciekł. Ponieważ grzech jest przerażający. I teraz, kiedy się odnosimy do tego, od czego zacząłem, naszego nieustannego niezadowolenia, tak, tego, że nam jest ciężko z naszymi grzechami, że nam jest niełatwo, to tutaj to też jest wpisane w tym obrazie. Maryja po prostu jest dziwna, bo to jest osoba współcierpiąca, a współcierpienie, obecność do końca sprawia, że twarz się zmienia. To jest właściwie trochę taka ziemista twarz. Tak? To jest twarz matki, która straciła syna. I ten syn jest martwy. Jan też jest tutaj taki no, trochę przerażony, taki rzeczywiście jakby dostał obuchem w głowie. Ale równocześnie powiedzielibyśmy, że właśnie to, co jest najpiękniejszego w tym obrazie, to to, że oni są. Że oni są blisko. Tak? Że tu jest Jezus, którego ciało wygląda jak umarły, ale właściwie trochę jakby żyjące, czyli to jest zapowiedź zmartwychwstania. Ta twarz oddała oddech, ale właściwie ten oddech za chwilę wróci. Maryja tak jakby się wpatrywała w tę jego twarz, prosząc, żeby on na nowo ożył. I teraz, kiedy patrzymy na to, to pomyślcie, że to jesteście wy. Także to ciało Jezusa, to jestem ja. Bo co powoduje grzech? A tak? To bardzo dużo można sobie wyobrazić odnośnie właśnie tego nieustannego niezadowolenia z powodu naszych spowiedzi. Ponieważ konsekwencją grzechu w różnej mierze bardzo jest to, że mniej słyszę, mniej czuję, mniej rozumiem, mniej dostrzegam, nie żyję. Od samego początku mówiono w Kościele, że grzech to jest śmierć. Tak? Mówi, że grzech wprowadził śmierć. I to jest bardzo wielki paradoks. Ponieważ przychodzi do spowiedzi człowiek, który w jakiejś mierze nie żyje. Jest martwy, tak jak Jezus. Mówi, Jezus rozpoznaje w tym naszym przyjściu swoją drogę, swoją spowiedź. On. On mówi, wie, że to jest to samo. Tak? Czyli właściwie to jest trochę takie nasze najpierw wstąpienie na krzyż. Jesteśmy umarli, tak? Jesteśmy składani do grobu. Ten grób może oznaczać konfesjonał. I dlatego, to jest kolejna teza tego mojego wykładu, wydaje mi się, że w tym patrzeniu Jezusa, który dostrzega dwa ubogie pieniążki, ubogiej wdowy, jest ogromnie dowartościowane to, co jest najważniejsze w spowiedzi, mianowicie to, że przychodzimy. Wszystko inne jest drugorzędne. Całe pięć warunków dobrej spowiedzi są na drugim miejscu. Najważniejsze jest to, że człowiek przychodzi, że jest. Dlaczego? Ponieważ zwłaszcza to też staramy się z ojcem Pawłem, taką książkę przygotowujemy o spowiedzi z tych naszych rozmów, które w miesięczniku w drodze się pojawiały. Ja tam jestem gorącym zwolennikiem niedoskonałych spowiedzi. Bardzo gorącym zwolennikiem. I bronię niedoskonałych spowiedzi. Bronię ich również przed moimi braćmi, którzy się zrzymają zwłaszcza na spowiedzi przedślubne, zwłaszcza na spowiedzi przedświąteczne, kiedy ludzie przychodzą trochę z musu. Ja rozumiem to zrzymanie, bo to jest wtedy człowiek jest trochę zmęczony, tak? Trochę nie bardzo wie, jak spowiadać wtedy, tak? Jak przychodzą osoby takie trochę półnawrócone. Ale zobaczcie to ciało Jezusa. Jeżeli grzech powoduje śmierć, to paradoks polega na tym, że ta osoba, która przychodzi, no nie żyje. A jeżeli nie żyje, to skąd ona ma umieć zrobić pięć warunków dobrej spowiedzi? Tak? Czujecie ten paradoks? Jakie to jest złożone? Nie? I my możemy oczywiście się zrzymać jako księża, no nie no, powinnaś zrobić, a ten człowiek powinien powiedzieć, no proszę, niech sobie ojciec obejrzy Giovanniego Belliniego, to jestem ja. To jestem ja. Co ja? Ja nie żyję. Nie czuję, nie widzę. Przyszedłem, przyszłam. Dlaczego? Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego, tak? No bo coś mnie przyprowadziło. Bo coś mnie popchnęło. Jestem ogromnym zwolennikiem niedoskonałych spowiedzi. Dlaczego? Zobaczcie, taka piękna spowiedź, którą nazywamy Ewangelią o marnotrawnym synu. Dlaczego syn marnotrawny wrócił? Pamiętacie? Bo był głodny. Po prostu był głodny. Być może były jakieś wielkie, inne motywacje głębokie, ale wydaje mi się, że nie. Jemu po prostu było źle. Chciał się najeść może. Tak? I dlatego przyszedł. Nie? I teraz, gdyby ojciec mu powiedział, przepraszam cię kochany, wróć, przemyśl swoje motywacje. Nie? Jeszcze raz. Prawda? No to a co robi ojciec? Ojciec przyjmuje te dwa ubogie pieniążki. I mówi, sandały, pierścień, szata, zmartwychwstanie. Tańczymy. Tak? Całuje syna w rękę. Jeszcze pierścień tam jest. Tak? Czyli najważniejsze jest dla ojca to, że odzyskał syna. To jest najważniejsze. To, że odzyskał go w wyniku tego, że syn był głodny, no to ci z was, którzy są rodzicami, wiedzą, że no, gdyby się dziecko zgubiło, tak, gdzieś tam pojechało i nie wiadomo, co się z nim dzieje, prawda? Wyłączył komórkę, nie odpowiada, nie? I przyjeżdża dopiero na drugi dzień. No to nawet gdyby wrócił sponiewierany, nawet gdyby wrócił w stanie nietrzeźwym, to pierwsze uczucie, które mamy, to najważniejsze, że on w ogóle wrócił. To jest najważniejsze. Jest! I od tego się wszystko zaczyna. I to jest początek. Druga spowiedź, którą mamy, też znowu niedoskonała, to jest Zacheusz. Pamiętacie Zacheusza, który wszedł na drzewo? I teraz, dlaczego on wszedł na drzewo? Bo chciał zobaczyć Jezusa, bo Jezus przechodził. Tylko tyle, zobaczyć Jezusa. Myślicie, że on był gotowy na spowiadanie się, tak jak to się wszystko zakończyło, połowę majątku rozdaje ubogim, a jeżeli kogoś skrzywdziłem, to w czwórnasób mu zwracam i oddaję, czyli to jest postanowienie poprawy, tak? Oczywiście z tych naszych pięciu warunków. On po prostu chciał zobaczyć Jezusa, tak? I teraz nagle, jak Jezus się z nim spotkał, to się wydarzają takie rzeczy, o których on absolutnie nie śnił. To w ogóle było poza jego horyzontem. I to jest bardzo ważne, że kiedy my przychodzimy do spowiedzi z niedoskonałą motywacją, źle przygotowani, po długim oczekiwaniu, i to jest spowiedź krótka, i nauka jest słaba, i ksiądz niesłyszący, i zasypiający, wszystkie te elementy, to zawsze jest tak, że to jest powtórka drogi Jezusa i tam się wydarza znacznie więcej, aniżeli my rozumiemy. Spowiadający się nie rozumie, co się wydarza, ksiądz też nie rozumie, co się wydarza. Wiecie, jakie ksiądz mówi słowa? Ja odpuszczam Tobie grzech. Pamiętacie Ewangelię, gdzie powiedziano do Jezusa, któremu przynieśli paralityka, odpuszczają ci się twoje grzechy, i oni powiedzieli, jak on może odpuszczać grzechy? Tylko Bóg może odpuszczać grzech. A ksiądz mówi, ja odpuszczam tobie grzech. Na całe szczęście, w pewien sposób, że my nie wiemy, co się dzieje. Jakbyśmy tak wiedzieli bez miłości, to by to nas zabiło. Tak samo jak z odprawianiem Eucharystii, tak? Z ciało i krew, ogień z na ołtarzu, to by spaliło absolutnie, tak? Więc czasami właśnie to, że do końca nie rozumiemy, to też jest gest miłosierdzia, tak? Przywołałem paralityka, pamiętacie? Niosło go czterech, przynieśli go do Jezusa, było tyle ludzi, co dzisiaj, tam była szkoła wiary akurat, nie mieli jak go wnieść, otworzyli dach, i spuścili go z sufitu. To Jezus mówił szkołę wiary o spowiedzi. Był pierwszym dominikaninem. To znacie tą historię, takim jeden jest brat, który rysuje historie obrazkowe. Jeszcze jak żył Jan Paweł II. No i dwóch dominikanów na obrazku się spotyka i jeden mówi do drugiego, wczoraj były urodziny papieża. A ten mówi drugi, tak, wiem. Ten się pyta, wysłałeś życzenia do niego? No jasne, a na jaki adres? Jak to jaki? papieżdominikanie.pl. Dlaczego przywołuję tego niesionego przez czworo, czy przez czterech, sparaliżowanego, do którego Jezus mówi najpierw odpuszczają ci się twoje grzechy, zanim jeszcze powiedział wstań, weź swoje łoże i idź. Tak? Ponieważ zobaczcie, jak my idziemy do spowiedzi, ja bardzo lubię się pytać, zwłaszcza jak ktoś przychodzi po wielu latach, bardzo lubię takie spowiedzi, jak ktoś przychodzi po wielu latach. Bardzo. I lubię się zawsze zapytać, staram się delikatnie, o to, jakby, jak przyszła inspiracja, żeby przyjść. Zobaczcie, kto wkłada Pana Jezusa do grobu. Kto sprawia, że my przychodzimy do spowiedzi? Kościół. Najświętsza Maria Panna i święty Jan. Ci, którzy wytrwali. Nam się wydaje często, że my sami przychodzimy. Żebyśmy sami zdecydowali, że inspiracja się pojawiła w nas. To wszystko jest prawda. Ale może dlatego właśnie, że ktoś pełnił posługę Najświętszej Marii Panny i się modlił. Jakaś babcia, jakaś ciocia, jakaś mama. Często właśnie spłakana, cierpiąca. Jakiś święty Jan, który kocha. To proszę zobaczcie, co się stało z kościołem instytucjonalnym. Nie? Piotrek? No gdzie jest Piotrek? No, Piotrek jest załamany tym, że mu się nie udało. Nie? Że zdradził. Że się zaparł. Nie? Gdzie jest Jakub? Gdzie jest Andrzej? Oni się wszyscy rozpierzchli. Oni się wszyscy przestraszyli. Znowu, to też nie ma co się wywyższać nad nich, tak? Bo grzech jest taką rzeczywistością, która przestrasza. Tak? Także, że rzeczywiście to nie jest miłe. To nie jest łatwe. I teraz, kiedy my przychodzimy, to lubię też nazywać te spowiedzi nasze takie właśnie niedoskonałe, z których jesteśmy niezadowoleni, nieustanne niezadowolenie. Takim zwrotem, który zaczerpnąłem od pani Julii Hartwig, poetka, jeden z jej wierszy bodajże nazywa się Zawsze powroty. Zawsze powroty. I mam wrażenie, to jest jakby też takie moje kolejne przeświadczenie, teza tego spotkania, że nasze spowiedzi będą zawsze niedoskonałe. Że one będą zawsze niedoskonałe, czyli zawsze pozostaną z naszej strony dwoma pieniążkami ubogiej wdowy, w których Jezus rozpoznaje siebie, przyjmuje i sprawia, że one się stają doskonałe. Że On tego dokonuje. Ale dlatego o tym mówię, bo wydaliśmy ostatnio książkę. Teraz trochę marketingu. Ocean duszy. Przewodnik po modlitwie mistycznej. Siostra Ruth Burroughs. Mały egzemplarz jest. Bardzo mi przypadła do serca ta siostra. Między innymi dlatego, że ona mówi, że taka jedna z jej tez, jedno ze sformułowań, że modlitwa jest nudna. Że modlitwa jest bardzo nudna. Że modlitwa jest ogromnym mozołem. Że jest wielkim trudem. Biorę to sformułowanie siostry Ruth i przenoszę je do spowiedzi. Jeżeli to jest tak, że jesteśmy niezadowoleni z naszych spowiedzi, albo one są trudne dla nas, odczuwamy wiele strachu, wiele niepokoju, to dlatego, bo to tak jest. W tym nie ma nic dziwnego. Dlaczego? Ponieważ znowu patrzymy na ciało Jezusa. Skutkiem grzechu jest to, że człowiek mniej czuje, mniej widzi i mniej rozumie. Tak? I teraz my dlatego idziemy drogą Jezusa, żeby się stać tak jak On, żeby się zmieniać, żeby to się działo w nas. Tak? A teraz co ma się dziać? To chcę pokazać taki inny obraz, który dotyczy tego, co się dzieje po zmartwychwstaniu. Ciekawe, co się dzieje po rozgrzeszeniu. Bo jeżeli to jest taka droga, no to tutaj powinno być następnym etapem zmartwychwstanie, prawda? A to jest tak, no jest Pan Jezus zmartwychwstaje, czyli my wychodzimy z konfesjonału jako osoby zmartwychwstałe, żyjące. To ciało było umarłe, żyje. Człowiek żyje. Tu się pojawia pytanie bardzo ważne. Dlaczego nic się nie zmienia? Dlaczego się ciągle spowiadamy z tych samych grzechów? To jest bardzo ważne pytanie. I teraz, no właśnie, ciekawe, jakie macie wyobrażenie, co się dzieje po spowiedzi. Są dwie możliwości, albo obydwie są prawdziwe. To nie to, tak? To jest obraz, to jest fresk właściwie, Piero della Francesca, Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Widać moc, tak? W Panu Jezusie, co prawda, ma flagę UKS-u, a nie Lecha, no ale... Albo Anglii ewentualnie, tak biało-czerwoną. Ale też zobaczcie, jaki mężczyzna, tak? Ile jest mocy w nim. I teraz od zawsze właśnie kojarzono sakrament spowiedzi z powrotem do życia, tak? Właśnie ze zmartwychwstaniem, z nowymi narodzinami. Dlatego też Maria jest łączona ze sakramentem spowiedzi. To bardzo pięknie Giovanni Bellini pokazał. Ona jest obecna i Jan jest obecny. Maria, czyli matczyna troska, ta, która rodzi życie, Jan jako miłość. Piotr potem będzie jako ten, który jest hierarchią w Kościele. Ale on musi troszkę dłużej poczekać. Hierarchia zawsze musi dłużej poczekać. Nie? Tylko problem polega na tym, że my po rozgrzeszeniu nie jesteśmy tacy jak Pan Jezus. My jesteśmy tacy jak na obrazie El Greco. Proszę zobaczyć. Nie wiem, czy dobrze widać, bo to jest trochę ciemny obraz. Widzicie to małe dzieciątko? I to jesteśmy my. Te dwa obrazy pokazują dwa aspekty tajemnicy Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Moment narodzin Jezusa i moment zmartwychwstania Jezusa. Tak, to widzimy tą jasność, która bije od dzieciątka. Widzimy świętego Józefa po lewej stronie rozkładającego ręce, Maryję, pasterzy. I widzimy dzieciątko. Dlaczego to jest obraz, który dla mnie odpowiada na pytanie, dlaczego nic się nie zmienia po spowiedzi? Czy dlaczego spowiedź nic nie zmienia? Otóż spowiedź sprawia, że my jesteśmy takim małym dzieciątkiem. To jesteśmy my. Tylko teraz co jest z małym dzieciątkiem? Małe dzieciątko jest bezbronne. Małe dzieciątko potrzebuje opieki. Małe dzieciątko potrzebuje miłości. Józefa, Maryi, pasterzy, aniołów, całego Kościoła, tego wszystkiego, co jest wokół. Tak? Czyli inaczej rzecz ujmując, tutaj w rozważaniu tajemnicy spowiedzi, w odpowiedzi na pytanie, dlaczego nic się nie zmienia, trzeba uważać, żeby nie oskarżać spowiedzi. Tak? Ponieważ chciałoby się, żeby Pan Jezus dokonał takiego cudu, żeby wraz ze spowiedzią i z rozgrzeszeniem wszystkie moje problemy odeszły. Mamy takie pragnienie. Tylko proszę zobaczcie, co by się stało. Właśnie to wraca znowu to nieustanne niezadowolenie. Tak? To Józef Czapski mi się strasznie podoba. Co by się stało, gdybyśmy my wyszli z wszystkich naszych problemów? Czy nie jest tak, że my marzymy o tym, żeby się nie spowiadać? Że chcielibyśmy pewnego dnia może nie musieć iść do konfesjonału? Nie macie takiego wrażenia, żeby wreszcie nie musieć się spowiadać? I o co chodzi teraz? Otóż są dwa żale. Teraz jest jeden z elementów, do którego przechodzę. Mianowicie pięć warunków dobrej spowiedzi. Tam jest mowa o żalu. Pamiętacie? Żal za grzechy. Największy problem. Tak, jak to jest z tym żalem? Ktoś mówi, nie czuję. Nie czuję. Cała tutaj przestrzeń. Jak to jest z tym czuciem i z tym żalem? Natomiast przyniosłem taką książkę, która się nazywa Katechizm Kościoła Katolickiego. Piękna książka. Jest tutaj, proszę Państwa, mowa o dwóch rodzajach żalu. To jest klasyczna nauka Kościoła. Bardzo piękna. Jeden żal się nazywa żal doskonały, contritio po łacinie, czyli złamane serce, smutne serce z powodu miłości, tak, że miłość Boża została zraniona. I drugi żal to jest attritio, to jest właśnie takie zasmucenie z powodu niedoskonałości. Tutaj się mówi o tym, że człowiek się na przykład boi kar piekielnych, albo no, dostrzega, że grzech nie jest niczym przyjemnym, nie jest dobrym. I teraz problem polega na tym, że kiedy my jesteśmy poddani nieustannemu niezadowoleniu, nie tylko z powodu naszych spowiedzi, tylko z powodu naszego życia, a to jest bardzo częste, to my jeszcze jesteśmy cały czas w przestrzeni tego żalu niedoskonałego. To znaczy, że mi się nie udało. Ja upadłem. Ja komuś robiłem krzywdę. Nie jestem doskonały. Nie daję sobie rady. Muszę iść do spowiedzi. Natomiast całe życie i teraz ta troska o to malutkie dzieciątko, które tutaj się narodziło i to jesteśmy my znowu, to jestem ja. Ta troska polega na tym, żeby przechodzić od tego attritio, czyli żalu takiego, no nazwijmy go ze względu na siebie tak naprawdę mocno, to contritio, czyli ze względu na miłość. I dlatego wielcy święci mówili o sobie, jestem wielkim grzesznikiem. Jestem wielkim grzesznikiem. Tylko teraz znowu, żeby to się dokonało, to zobaczcie, co się musi stać. Wracam do tego obrazu Giovanniego Belliniego. Tak? Człowiek może w pewnym momencie, tak jak syn marnotrawny, dojść do takiego punktu, że mu jest źle z tym, że jest martwy. Bo to znaczy, że jest głodny, że mu jest chłodno, że mu jest źle. I odkrywa, że jest mu źle. Tak? Tylko z tego punktu, że jest mu źle, dojść do tego punktu, że jest miłość, że jest ktoś, kto mnie kocha, że ja jestem najważniejszy na świecie, to jest jeszcze długa droga. I tutaj jest cała ta przestrzeń, która dotyczy przemiany. Jan Paweł II w takim dokumencie Reconciliatio et Penitentia, czyli pojednanie i pokuta, bardzo mocno wraca do starożytnego słowa oznaczającego pokutę. My normalnie mówimy pokuta, to jest to, co dostajemy na spowiedzi, żebyśmy tam odmówili. Ojciec Wojciech zawsze lubi 7 pod Twoją obronę. Tak? I nie wiem, co inni ojcowie dają. A ja akurat lubię. Jakoś tak z Maryją jestem dosyć związany. Ona te pokuty tam załatwia. Natomiast ojcowie Kościoła o pokucie mówią innym słowem, mianowicie metanoia. A metanoia to jest przemiana serca. Zmiana sposobu myślenia. Czyli, wracam do początku, to jest zmiana patrzenia. Zmiana naszego patrzenia na siebie, na Boga, na innych, która jest związana oczywiście z wyjściem z tego, co było przestrzenią śmierci. Pamiętam, jak czytaliśmy w nowicjacie taką książkę Andrzeja Madeja, to jest OMI, to nie pamiętam, to jest Oblat, tak. To jest Oblat, dzisiaj jest gdzieś misjonarzem, chyba w Kazachstanie, gdzieś na końcu świata. I to były zapiski wiejskiego wikarego. On podawał taki przykład, co to znaczy słowo nawróć się. Mówi, że jak na wsi krowa wchodzi w szkodę, to się mówi do niej nawróć się. I się ją tam tłucze, żeby ona z tej szkody wyszła. Nie? To bardzo mi się spodobało. I teraz proszę zobaczyć, żeby ona wyszła ze szkody, to musi się zatrzymać, żeby ją stamtąd wyciągnąć i ona musi pójść na pastwisko. To chwilę zajmuje. Lubię też inny obraz, mój ulubiony obraz, mianowicie samolot pasażerski. Tak, bo samolot pasażerski jest duży. I wiecie, jak samolot pasażerski zmienia kierunek, tak? Nie wiem, czy lecieliście samolotem, czy lecieli, to wiedzą. Samolot pasażerski potrzebuje bardzo dużo czasu, żeby zmienić kierunek. Bo jest ciężki. Bo jest duży. I on najczęściej się najpierw musi położyć na skrzydło. To chwilę zajmuje. I nie robi tego w sekundzie. Tak pyk i już jest. Tak? Bo jakby tak zrobił, to by stracił ciąg na skrzydło i by spadł. Tak? On musi iść po łuku. Jak pamiętacie, niestety taką katastrofę samolotu Kaza, tak? To tam został właśnie popełniony taki błąd, że ten pilot szedł chyba, tak się wydaje, w zbyt wąskim łuku, w zbyt wąskim wirażu i nie utrzymał przez to szybkości, nośności na skrzydłach. Tak? I teraz nawrócenie w znaczeniu metanoia, zmiana sposobu myślenia, to jest pilotowanie samolotu pasażerskiego, ogromnie dużego. Potrzeba bardzo dużo czasu, żeby zmienić kierunek lotu. Tego się nie da zrobić w jednej chwili. Tak? Powiedzmy, że grzech moglibyśmy przyrównać do wlecenia w burzę. Zdarza się, że samolot wleci w burzę. On nie da rady wylecieć z tej burzy w jednej sekundzie. To będzie zajmowało mu kilka chwil. Nie? Czyli znowu, spowiedź byłaby rzeczywiście taką możliwością wylecenia z burzy, polecenia w normalne warunki, ale to będzie trochę trwało. Nie? Tego się nie da zrobić raz na zawsze. I teraz tutaj chcę powiedzieć o tych 5 warunkach dobrej spowiedzi. Tak, pamiętamy to. Ja zawsze mam trudności z zapamiętaniem, ale to wy wiecie lepiej ode mnie, jakie jest 5 warunków dobrej spowiedzi. Jakbym się skupił, to bym sobie przypomniał. Natomiast po co jest tych 5 warunków dobrej spowiedzi? Tak naprawdę one są po to, żeby przeprowadzać człowieka od tego żalu niedoskonałego, czyli do tego attritio, czyli zasmucenia się z powodu tego, że ja jestem niedoskonały, do tego, co nazywamy contritio, czyli do żalu z powodu tego, że miłość została zraniona, że Pan Bóg został zraniony. Tak? Czyli jakby to jest paradoks taki, że przychodzimy z głodu, bo nam jest źle, Ale te pięć warunków dobrej spowiedzi, one mają pomóc zostawić samego siebie. Czyli wejść na drogę Jezusa, który uwielbia. Czyli to, co jest takim dla mnie najgłębszym sensem tego dzisiejszego mówienia, żeby się ucieszyć z tego powodu, że przychodzimy do spowiedzi. To jest w ogóle niesamowite, nie? Tak się czasami zdarza, ja bardzo lubię to mówić zawsze, ktoś przychodzi ciągle z tymi samymi grzechami, regularnie, to go męczy, te grzechy mają znamiona nałogu, tak? Nic się nie zmienia przez wiele lat, ktoś jest zasmucony, jest załamany samym sobą, to bardzo częste jest. I wtedy mówię bardzo często, ale gratuluję odwagi tego regularnego spowiadania się. Gratuluję odwagi przychodzenia do spowiedzi. A to jest coś niesamowitego, tak? I właśnie dlatego wydaje mi się, że metanoia, czyli zmiana sposobu myślenia i zmiana sposobu patrzenia, inaczej jeszcze rzecz ujmując, troska o to małe dzieciątko, które jest zaraz po rozgrzeszeniu, właśnie może najbardziej dotyczy tego, żeby zobaczyć, jak to jest niezwykłe, że my przychodzimy do spowiedzi. Że mamy odwagę, że przełamujemy wstyd, że odsłaniamy swoje serce, że właśnie wyznajemy Boga. To są rzeczy, które być może uważamy za oczywiste. To są rzeczywistości, które czasami nas trochę denerwują, właśnie kiedy widzimy, że telepie nami strach. Ale to, że to się zdarza, to jest właśnie coś pięknego, co zauważa Jezus i co bardzo docenia. I teraz kończę ten wykład właśnie takim sformułowaniem. Jest możliwe doskonalenie spowiedzi. Tak? Bo od tego wyszedłem. Czy ja się dobrze spowiadam? Jest możliwe doskonalenie spowiedzi. Ale zaczynające się nie od zastanawiania się, czy dobrze wypełniam pięć warunków dobrej spowiedzi. To jest paradoks, tak? To doskonalenie spowiedzi i te pięć warunków dobrej spowiedzi, one do tego prowadzą, ma na celu to, żebyśmy się ucieszyli tym, że przychodzimy, czyli wyznanie grzechów konfesją jako uwielbianie Pana Boga. Tak? Czyli żeby na przykład w tym momencie, kiedy to mówię, sobie pomyśleć, jeżeli to jest tak, to może to jest super, że będę do końca życia przychodzić do spowiedzi ciągle z tym samym grzechem. Słyszycie, jaki to jest paradoks, nie? Bo nam mówią, że powinniśmy się zmieniać, że powinniśmy się nawracać, tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest prawda. To wszystko jest prawda. Tylko człowiek się zmieni dopiero wtedy, jak doświadczy miłości. Dopiero wtedy, tak? I dlatego Jezus właśnie patrzy na nas, jak przychodzimy do spowiedzi i mówi, o, dwa pieniążki. Jesteś tak podobny do tej wdowy ubogiej. To jest niesamowite. Jesteś podobny do niej. Nie? Rzucasz wszystko, co masz. Nie? Całe swoje imienie w tym momencie. Nie? I mówi, czy chciałbyś się ze mną ucieszyć z tego powodu. Nie? A my oczywiście zawsze mówimy, no tak, ale miałem tylko 5 minut na przygotowanie. Chciałbym mieć stałego spowiednika. A tak bym chciał się dłużej spowiadać. A Jezus wtedy mówi, takie sformułowanie znalazłem w książce Hata, teraz ostatnio przeczytałem. Ktoś mi podrzucił na furtę, nie wiem. Jeżeli tutaj jestem, ktoś, to dziękuję. Przeczytałem. Strasznie mnie zainspirowała ta książka. I tam jest takie sformułowanie Bóg Ojciec, czyli tata. Okazuje się, że to jest murzynka w ogóle. W wizji tego autora, to jest niesamowite. Ale bardzo mi się to podoba. Że ta tata mówi wszystkim, powiedz im, że szczególnie go lubię. To jest bardzo piękne sformułowanie. Powiedz mu, że szczególnie go lubię. Szczególnie cię lubię. Nie? I być może, że właśnie gdzieś tutaj jest ten taki najgłębszy sens sakramentu spowiedzi. Nie? Właśnie ta pieczęć zmartwychwstania. Nie? I to małe dzieciątko, które wymaga troski, potrzebuje naszej miłości. To tutaj zrobimy 10 minut przerwy.